główną postacią dnia dzisiejszego jest niewątpliwie Duch Święty.
Niewątpliwie.
Powstaje dla wielu katolików pewien problem i kłopot, tak jakbyśmy mogli zrobić jakąś ankietę, kim jest Duch Święty, to moglibyśmy wiele różnych pomysłów usłyszeć. Jakie, Grzegorz, znamy obrazy Ducha Świętego?
Czy ja nie wiem, jakie ty znasz?
Na przykład jeden jest nad tobą, gołębica.
Tak. Tak, leci w tamtą stronę. Do Jezusa. Ale Duch Święty nie jest gołębiem.
Słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu Dziejów Apostolskich, że też był utożsamiany z wiatrem. Albo również i z ogniem. Ale to dalej nie jest Duch Święty. I popatrzmy, że tak naprawdę w tych symbolach, w tych widzialnych znakach, tu nie jest istota Ducha Świętego. To jest tylko jakiś sposób przybliżenia nam tego, kim On jest. To jest jakiś skutek obecności, co widzimy, co słyszymy.
Nawet nie tego, kim On jest, tylko jak działa. Na przykład gołębica to jest obraz chrztu Jezusa w Jordanie. Tam w taki sposób Duch Święty wstąpił na Jezusa w postaci jakby gołębicy. Języki ognia też jest to cudowne słowo, jakby, języki jakby z ognia. Święty Łukasz sobie nie zadaje jakiejś analizy, prawda, chemicznej tego zjawiska, czy fizycznej. Wracamy do naszego kłopotu. Dlaczego może być kłopot akurat z Duchem Świętym, tak najogólniej powiedzmy? Proszę zobaczyć, Jezus przyszedł w ciele. Łatwo go namalować, łatwo go wyrzeźbić. Obrazów Jezusa znamy dużo i jakby nam powiedział, ktoś zapytał nas, jak wygląda Jezus, już gdzieś w głowie mamy jakieś wyobrażenie, czy z Tołunu Turyńskiego, czy jeszcze jakieś inne. Jezus mówił do swojego Boga, do swojego Ojca, Ojcze, Abba. Więc tak się utarło znowu, że Boga Ojca też wyobrażamy sobie jak Jezusa, tylko troszkę starszego, tak?
Tak, troszkę starszego.
No tak po ludzku, prawda? Zobaczyć, to są takie, dla nas ludzi, to jest takie bardzo, bardzo łatwe wtedy wyobrazić sobie Jezusa, wyobrazić sobie Ojca. No a z Duchem Świętym jest kłopot, dlatego że nie ma cielesnej postaci. Nie można go sprowadzić ani do gołębia, ani do ognia, ani do jakiegoś zjawiska, bo jeszcze raz powtórzę, to pokazuje działanie czy przychodzenie Ducha Świętego, natomiast nie oddaje jego istoty.
Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Jezus tchnął swojego ducha na apostołów. To tchnął pochodzi od, zresztą tak jest też przedstawiany w Piśmie Świętym Duch Święty, jako greckie pneuma albo hebrajskie ruach, które właśnie znaczą to tchnienie i znaczą wiatr. Ale to jest też znowu tylko przedstawienie, jak on działa. Jezus tchnął na swoich apostołów, dał im tego pocieszyciela, ale to dalej musimy pamiętać, że to jest trzecia osoba Trójcy Świętej. To nie jest to tchnienie. To nie jest tylko takie, ale to jest dalej osoba.
A ja bym przy tym wietrze się zatrzymał, bo skoro Jezus dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, przychodzi do wieczernika i tchnął na uczniów i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, a tchnienie to jest chyba najbardziej właściwa nazwa, to ja bym sobie zrobił taką krótką medytację o tym tchnieniu. Czy widać wiatr?
Nie widać.
Ja nie widzę. Nie widać. Po czym poznajemy, że wieje wiatr? Pierwsza rzecz, czujemy, że wieje wiatr. Co czujesz tam?
Gorąco. Bardzo gorąco. Teraz zimno.
Czujemy, że wiatr wieje. Po czym jeszcze można poznać, że wiatr wieje? Słychać? Ja powtórzę jeszcze zjawisko. Po prostu jak nad morzem, prawda? Słychać, że wiatr wieje. Po czym jeszcze można poznać, że wiatr wieje? To jest Dominika. Jak się wieje na Dominikę, zobaczyć, jak modelka, nie? No tak się, tylko za słabo mam tą wiatr.
Ze skutkami suszarki to można było inne, bo też są inne suszarki, które łatają dziurę budżetową. A skutki są bardzo opłakane.
A to fotoradar. To nie o tych suszarkach. Nie, bardzo dziękuję. A proszę zobaczyć. Strumień powietrza został skierowany na wyprostowane włosy i one falują. Falują. Widać skutek działania wiatru. Właściwie to nie jest takie banalne porównanie, bo proszę zobaczyć. Ducha Świętego nie widać, ja się westnę z powrotem, po drodze będę mówił, Ducha Świętego nie widać, ale podobnie jak wiatr, można poznać naturę Jego działania.
Tak, można Go usłyszeć, można Go poczuć i można zobaczyć Jego skutki.
Ludzie, którzy słyszą, mówi się tak, usłyszałem głos Ducha Świętego. Zresztą święty Jan na przykład w Apokalipsie pisze do kościołów, to mówi Duch do kościołów, prawda? Czyli Duch Święty mówi, przy tym poznajemy, że Duch Święty nie jest tylko energią, ale jest osobą, o tym za chwilę. Co to znaczy słychać Ducha Świętego? Jeżeli mamy gdzieś w sobie jakieś natchnienia, pojawiają się w nas jakieś natchnienia, to jest głos Ducha Świętego w nas. Skąd na przykład papież Jan XXIII wiedział, że trzeba, żeby zwołać sobór? I to taki sobór. To są jakieś natchnienia, które są dane konkretnym ludziom, całym społecznościom, przez które Kościół się nawet odnawia, przez które dokonują się jakieś niezwykłe czasami rewolucje, przemiany, reformy. Duch mówi, Duch daje natchnienie, Duch daje sens. Mówiliśmy, że Ducha Świętego czuć. No, wiatr czuć, prawda? Ducha Świętego też mówią. Wiele osób jest takich, których doświadczenie Ducha Świętego można opisać na podstawie ich świadectw jako doświadczenie głębokiego pokoju wewnętrznego. Zresztą Chrystus też mówił, daję wam taki pokój, jakiego nie da świat. W spotkaniu z Duchem Świętym osiąga się taki pokój serca, jakiego świat nie jest w stanie dać. I w końcu powiedzieliśmy, że widać skutki działania Ducha Świętego. Ja już pominę tutaj te charyzmatyczne rzeczy typu, że kogoś powaliło jak drzewo. Duch Święty przychodzi z mocą, kiedy mamy te modlitwy wszystkie, czy wiele modlitw do Ducha Świętego, one się odwołują do mocy. To, że ktoś jest w stanie podjąć się nawet czasami heroicznych czynów, nadludzkich czynów, to jest nieraz działanie Ducha Świętego w człowieku, który tego pragnął i nad pozwolił.
Tutaj taka mała uwaga, żeby nie wejść w takie myślenie, że Duch Święty to jest jakiś towar. Czy to będzie jakiś narkotyk, czy to będzie wino, tak jak słyszymy w Dziejach Apostolskich, że ci, którzy doświadczyli działania Ducha Świętego, wyglądali jakby się upili młodym winem, czy nawet ostatnio znany środek, taki jak erytropoetyna, czyli
glikoproteinowy hormon peptydowy.
Tak. Duch Święty nie jest jakimś środkiem dopingującym, który ma wzmożyć nasze chęci, naszą motywację w głowie i ma zwiększyć wysiłek naszych mięśni. Nie. To jest cały czas osoba. To jest Bóg. To jest Bóg, który przychodzi, który chce, żebyśmy Go odczuwali. I w taki sposób możemy Go odczuć, to co powiedział Grzegorz na przykładzie tego doświadczenia.
Jeszcze jedna uwaga odnośnie Ducha Świętego i przychodzenia Ducha Świętego. Chciałbym się odwołać do tej sceny, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Proszę zobaczyć, często w homiliach, w katechezach względnia się, czy mówi się o tym aspekcie tego czytania, tego wydarzenia, że uczniowie zyskali odwagę i wyszli poza wieczernik i zaczęli głosić Chrystusa. Natomiast tam się zdarzyło jeszcze więcej. Przypomnijmy sobie czytanie sprzed tygodnia z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Uczniowie pytają Jezusa, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela? Oni myślą politycznie, oni myślą tylko po ludzku. Duch Święty sprawia, że zmienia się zupełnie ich myślenie. Oni, kiedy wychodzą z wieczernika, nie pełnią swojej woli, nie realizują swoich pomysłów. Duch Święty nie jest dla nich erytropoetyną.
Bardzo. Czyli glikoproteinowy hormon peptydowy.
Dokładnie. Przecież to każdy wie. Duch Święty nie jest właśnie dla nich jakimś środkiem dopingującym, bo oni nie realizują swojej woli, tylko misję Chrystusa. Bardzo prosty wniosek z tego. Modlimy się do Ducha Świętego, pragniemy Go, pragniemy Jego darów, ale to nie my mamy mieć Ducha Świętego, to On ma mieć nas. To On ma mieć nas. W Starym Testamencie są takie piękne sceny, kiedy mówi się, jak Samuel namaścił na króla Saula, a potem Dawida. Stary Testament mówi, że opanował ich duch. I czasami nawet, że wpadli w uniesienie prorockie. To ich ogarnął duch. Oni stali się w jakiś sposób jego własnością, ale nie na zasadzie rzeczy, na zasadzie ludu, człowieka należącego do Jahwe. Mi jest bardzo bliskie takie sformułowanie z trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jezus mówi do Nikodema, wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Ktoś, kto narodził się z ducha, nie może tak do końca planować, bo jest prowadzony przez Ducha, a Duch jest nieobliczalny.
W takim razie, jaka będzie właściwa postawa dla mnie jako wierzącego, który przychodzi prosić o dary Ducha Świętego? To jest pragnienie. Mieć w sobie pragnienie. A jeżeli nie masz tego pragnienia, to proś o pragnienie. Żeby mieć pragnienie, żeby ten Duch Święty mógł nie mieć. A druga sprawa, dyspozycyjność. To jest bardzo też ważne. Pozwolić, żeby ten Duch Święty mnie prowadził. Bo Duch Święty prowadzi tych, którzy są mu posłuszni.